Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Mam dzisiaj ogromną przyjemność gościć w naszym studio, w studio Radia SBS w Sydney, wyjątkowego gościa. Jest nim pan Sławek Muturi. Pan Sławek jest autorem książek, podróżnikiem, inwestorem. Określa się pan jako osoba, która uzyskała wolność finansową. Na dodatek jest pan poliglotą, który w tej chwili charytatywnie pomaga innym w osiągnięciu jakiegoś statusu życiowego, czy generalnie osiągnięciu jakichś różnych celów. Witam pana serdecznie.
Dziękuję bardzo za zaproszenie, jest mi też bardzo miło.
Jak pan mi wcześniej powiedział i o czym świadczy pana książka Pomarańczowa wolność finansowa, osiągnął pan tą wolność finansową, czyli ma pan na tyle pieniędzy, że może pan mieć czas.
Tak, że nie muszę pracować, żeby utrzymać standard życia.
I podejrzewam, że dlatego zdecydował pan zbierać fundusze dla młodzieży lub też już prawie że dorosłych, czy też dzieci, które przebywały w domach dziecka i opuszczają te domy dziecka.
Dzieci, które są w domach dziecka, w Polsce tylko 2% to są sieroty biologiczne, czyli powiedzmy ludzie, którzy nie mają rodziców, po prostu zginęli w wypadku.
Ale czy wiemy w ogóle, ile dzieci opuszcza domy dziecka, ile trafia do domów dziecka w Polsce?
Tak. 17 tysięcy dzieci co roku opuszcza domy dziecka. Opuszcza, to znaczy, że jak one osiągają pełnoletność, już nie są dziećmi z punktu widzenia prawa, w związku z tym nie mogą mieszkać w domu dziecka czy w rodzinie zastępczej. Muszą się wyprowadzić. Tylko, że problem polega na tym, że większość z nich nie ma dokąd się wyprowadzić. Te, które są zdolne i powiedzmy dostaną się na studia dzienne na państwowej uczelni, mają preferencje w akademiku. Ale to jest mały procent.
Czyli mają wejście pierwszeństwa,
mają pierwszeństwo w uzyskaniu miejsca w akademiku. Ale jak już na przykład to nie będą studia dzienne, tylko zaoczne albo na prywatnej uczelni, no to tam nie ma akademika, tak? One są odebrane rodzicom ze względu na alkohol, na przemoc domową, na inne formy patologii. To znaczy z jakiegoś powodu zostało odebrane rodzicom i umieszczone w pieczy zastępczej, bo tak się to powiedzmy fachowo nazywa. Jakieś 2%, 3% trafia powiedzmy na uczelnie państwowe, mają akademiki. Kolejne kilka procent to są dzieci, które się usamodzielniły, zdobyły jakiś zawód, fryzjera, spawacza, no kogokolwiek, tak? I już w wieku 18 lat mogą pracować i zarabiać i stać ich na wynajęcie jakiegoś mieszkania. Jakiś promil. To znaczy, to są dzieci, które na przykład ich babcia czy dziadek zmarł, miała mieszkanie i przepisała na to dziecko, bo nie chciała przepisać na swoją córkę czy syna, bo myślała, a to ci przepiją, to lepiej przepiszę na wnuczkę, tak? I zmarła. Oczywiście wnuczka nie może zamieszkać w tym swoim mieszkaniu, jak ma 13 lat sama. Więc i tak jest w domu dziecka, ale powiedzmy po osiągnięciu pełnoletności
przynajmniej
jest mieszkanie,
będzie miała to mieszkanie.
Dokładnie.
Tak.
Natomiast z badań, które przeczytałem, jednego z uniwersytetów, wynika, że 85% z tych 17 tysięcy, którzy co roku opuszczają domy dziecka, trafia do swoich rodzin biologicznych, czyli do tego środowiska, gdzie właśnie ze względu na alkohol, przemoc i inne zostały wyjęte.
Samo i oni teraz nie mają wyjścia.
Nie mają wyjścia, nie mają opcji. To znaczy, no trochę są bezdomni przez jakiś czas, ale jeżeli zima przyjdzie, no jakby powiedzmy z konieczności wracają tam. I teraz, nawet jeżeli miały jakieś aspiracje, to w takim środowisku znowu to jest tak jak trochę, takie zasysa trochę jak bagno, wciąga z powrotem. Na szczęście są organizacje pozarządowe, które pomagają tym dzieciom, zaczynają pracować z nimi już, kiedy one mają tam 13 lat, 14, zaczynają ich wprowadzać w dorosłość. Czyli tłumaczyć im, na czym polega rynek pracy, jak zdobyć kwalifikacje. Czasami pomagają im zdobyć jakieś staże zawodowe, czy powiedzmy nawet pracę. Pomagają też im od strony zdrowotnej. Każdy dorosły człowiek, to znaczy wychodził z domu, wyprowadzał się, to powiedzmy jak się źle czuł, chorował, to albo on dzwonił do mamy, albo mama do niego i pyta, słuchaj synek, ale jakoś tak dziwnie brzmi twój głos, czy wszystko u ciebie jest okej, dobrze się czujesz? No i zadaje parę pytań. I mama przez telefon stwierdza, okej, słuchaj, idź do apteki, kup to, to i to, albo do lekarza, jak to jest poważniejsze, albo jak to jest bardzo poważne, to słuchaj, ja zaraz wzywam karetkę. A taki młody człowiek wychodzący z domu dziecka, on do kogo ma zadzwonić? I teraz ten proces usamodzielniania się, nawet w przypadku dzieci, powiedzmy, wychodzących z domu rodzinnego, to znaczy i tak jest dosyć burzliwy, bo to jest kwestia hormonów, to jest ten bunt nastolatka, to jest w ogóle pierwsza nowość, nowa sytuacja, więc rodzice zapewniają wsparcie finansowe, czyli na przykład dorzucają się do najmu. Zapewniają wsparcie też takie, że nie musisz wszystkich swoich rzeczy od razu zabierać. Zostaw narty, zostaw zimowe, tam coś, przecież przyjedziesz, to sobie potem weźmiesz, tak? Albo ci przywieziemy, jak będziemy następnym razem. Mówią, słuchaj, dasz sobie radę, a nawet jak nie dasz...
to jesteśmy,
jesteśmy,
tak?
I zawsze twój pokój dalej jest twój, to znaczy pamiętaj, tak? Więc mimo, że jest to całe wsparcie, i tak ten proces bywa burzliwy, a teraz jak nie ma tego wsparcia, no to jest jeszcze bardziej burzliwy, tak? I teraz są te organizacje, które ich wspierają w tym, żeby ten proces był jak najmniej burzliwy, żeby był jak najbardziej taki, żeby one były jak najlepiej przygotowane do tego momentu. Ale te organizacje mają jeden problem. Nawet jak mają, powiedzmy, 200 takich podopiecznych, którymi się zajmują od iluś tam lat, to nie stać tych organizacji na to, żeby zapewnić każdemu z nich mieszkanie, bo mieszkania są drogie. Więc ja założyłem fundację.
Jak się nazywa ta fundacja?
Fundacja Freedomia, bo Freedomia w ogóle jest skrótem, to jest neologizm, jakby nowe słowo, które wymyśliłem sam, i składa się z trzech części. Free, czyli właśnie ta wolność, freedom, ta frywolność. Dom, czyli nieruchomość, która jest głowa w chmurach, a stopy na ziemi.
Na gruncie,
tak,
na podłodze.
Na podłodze, na bardzo bezpiecznie i jakby stabilnie. A ja, no to jest to, że żeby osiągnąć wolność finansową, a później się z niej, móc nią cieszyć, no to trzeba trochę coś zmienić w sobie. To znaczy jakby to jest taka trochę filozofia życia, że jednak wymaga to pewnego innego spojrzenia na siebie, na swoje potrzeby, na innych. I teraz Freedomia, Fundacja Freedomia, założyliśmy ją parę miesięcy temu. Ja przekazałem na dobry początek 3 swoje mieszkania u notariusza, jakby powiedzmy przeniesienie własności na Fundację Freedomia. I celem Fundacji Freedomia będzie, my będziemy użyczać takiej organizacji pozarządowej, która wspiera te dzieciaki, tych młodych dorosłych, będziemy użyczać na zawsze, za darmo, mieszkanie, które one z kolei będą wynajmować tym dzieciom, ale tym młodym dorosłym, ale na okres 2, maksymalnie 3 lat.
Taki okres przejściowy im zaoferować, zapewnić, tak?
I potem to mieszkanie będzie zwolnione dla kogoś 2-3 lata młodszego, tak? I znowu 2-3 lata młodszego i tak dalej. Więc przyjęliśmy taką zasadę, która też jest pewną nowością, jeżeli chodzi o model funkcjonowania organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń, innych organizacji niosących pomoc innym. Model, który jest najczęściej stosowany, to jest taki, że no pomoc kosztuje, niesienie pomocy, no trzeba zebrać pieniądze, tak? I taka organizacja zbiera pieniądze na początku roku i przez 12 miesięcy, no te pieniądze mają starczyć tam na te 12 miesięcy. I znowu zbieramy pieniądze, żeby znowu nieść tę pomoc przez kolejny rok. My postanowiliśmy zrobić inaczej. 1/3 tych mieszkań będzie oddana takiej organizacji wspierającej te dzieci od razu, a 2/3 mieszkań, czyli 2/3, będą wynajmowane komercyjnie.
Generowały wam dochód,
dokładnie,
tak?
Dokładnie. Po to, żeby kupić 4 mieszkanie i potem 5 i 6. Jak będzie 6, no to wtedy 2 mieszkania będą oddane, 2 mieszkanie zostanie oddane tym organizacjom, ale 4 będą pracować na kupno 7, i 8, 9, 10 i tak dalej. Naszym celem średnioterminowym jest, żeby do 2025 roku ta organizacja nasza, Fundacja Freedomia, posiadała 195 mieszkań. I dlaczego 195? No bo z jednej strony tyle jest krajów na świecie, a powiedzmy nasze zbieranie funduszy będzie z tym miało związek, bo o tym nie powiedziałem, ale jestem prawdopodobnie pierwszym, a być może 2 człowiekiem na świecie, który odwiedził wszystkie 195 krajów będących członkami ONZ co najmniej 2 razy. A w przyszłym roku odwiedzę znowu wszystkie 195 krajów przynajmniej po raz 3. Też właśnie po to, żeby być skuteczniejszym w zbieraniu pieniędzy na zakup tych mieszkań dla tych dzieci, bo naszym celem jest dojście do 195. Jest pewien mechanizm, który powstaje. Mając 195 mieszkań, ta fundacja, 65, czyli 1/3 będzie oddane tym organizacjom w różnych miastach wspierającym te dzieci, 130 mieszkań, 2/3, będzie zarabiać na kupno kolejnych mieszkań. I przy 130 mieszkaniach, jeżeli każdy z nich będzie przynosić 1000 zł, powiedzmy, wpływu z najmu, to to jest 130 tysięcy złotych miesięcznie, to to starczy na kupno mieszkania miesięcznie. Po roku będziemy mieli 12 nowych mieszkań. 4 dołączą do tych 65, które jakby wspierają te dzieci, a 8 dołączy do tych 130 mrówek, czy pszczółek, czy jak je tam nazwać, żołnierzy, którzy zarabiają na kolejne. I ten zacznie się taki efekt kuli śnieżnej, to znaczy te mieszkania zaczną przybywać, bo naszym celem długoterminowym jest, żeby ta fundacja posiadała 50 tysięcy mieszkań. Żebyśmy każdemu...
W Polsce. Tylko w Polsce.
Tylko w Polsce.
Żeby każde dziecko, które wychodzi...
Tak. Żeby w ogóle zniknął problem braku mieszkań dla tych dzieci. Więc my chcemy ten problem rozwiązać systemowo. Ale to się wydarzy dopiero pewnie za 120 lat, czy 130, ja tego na pewno nie dożyję. Chcę za swojego życia, a tak naprawdę za 5 lat, no nie wiem, mam nadzieję, że będę żył dłużej, ale za 5 lat chcę doprowadzić do sytuacji, że będziemy mieli, ta fundacja będzie miała 195 mieszkań. Bo wtedy wiem, że to już będzie nie do zatrzymania, to już po prostu się tak rozkręci, że to już będzie, to już potem jest tylko kwestia czasu, aż do tego dojdziemy.
Może najpierw będzie Polska, a później będą inne kraje.
Tak, dokładnie. Na przykład Kenia, na przykład Ukraina czy Rumunia. Taki pomysł, który wpadł dosłownie parę dni temu, bo krajów jest 195 i pomyślałem, że te mieszkania, które będziemy kupować, będziemy nazywać alfabetycznie po kolei, czyli Afganistan, Albania, Algieria, Andora, Angola i tak dalej. Australia będzie mniej więcej 10, tam 9, 11, nie pamiętam.
Ale dokładnie. I tak będziemy w czołówce. Bardzo piękna idea. Panie Sławku, ja bardzo gorąco dziękuję, że pan przybył tutaj do nas, do studia. Także bardzo się cieszę, że mógł pan do nas przyjść. Bardzo się cieszę, że pana poznałam. Mieliśmy okazję rozmawiać. Gdyby ktoś z państwa chciał więcej się dowiedzieć na ten temat, to należy tą fundację szukać pod hasłem freedomia.pl.
Jeśli mógłbym tak na zakończenie jeszcze poprosić z apelem do właśnie do słuchaczy, słuchaczek, proszę o zakup tej książki. Cały dochód ze sprzedaży tej książki posłuży nam do kupna 4. mieszkania.
Książka jest pomarańczowa.
Tak
jak pan na dzisiejszy ubiór, bo widzę, że pan jest w pomarańczowej koszulce i z pomarańczowym zegarkiem. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie, a moim państwa gościem był pan Sławek Muturi.
Dziękuję bardzo.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.